Witam Państwa, szczęść Boże. Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna. Ale kiedy zastanawiamy się nad istotą i sensem tej reformy, musimy wziąć pod uwagę pewien kontekst, zarówno historyczny, jak i kulturowy, współczesny, zwłaszcza w świecie zachodnim. Z punktu widzenia historycznego pamiętajmy, że Polska wielokrotnie była pozbawiana swoich elit, bądź drogą eksterminacji fizycznej, czego symbolem jest Katyń, ale nie tylko Katyń, bo wiemy, że i ze strony Związku Sowieckiego i Niemiec polska inteligencja, polskie elity były po prostu systematycznie i planowo niszczone. A potem mamy okres komunizmu, czyli deformacja elit, później rok 89 i co ekipa, to inna koncepcja na reformy. To wszystko ciągle jest płynne i gubiony jest ten podstawowy cel edukacji, mianowicie z jednej strony wszechstronny rozwój człowieka, a z drugiej strony kształtowanie elit. W związku z tym musimy odpowiedzieć na pytanie, co takiego sprawia, że człowiek, młody człowiek ma szansę na to, żeby integralnie się rozwijać i również, żeby perspektywicznie naród nasz posiadł własne, stabilne elity. Bo to, że szkoła przyucza do zawodu, to jest jasne. No ale nie tylko, bo nie chodzi o to, żeby społeczeństwo składało się ze specjalistów, którzy, jeżeli będą pozbawieni głębszych motywacji i wartości, po prostu stąd wyjadą. Dlatego musimy pracować nad elitami. I teraz na poziomie szkoły średniej, czyli wykształcenia średniego, mamy sprawdzony od wieków, a właściwie od tysiącleci, model kształcenia oparty na tak zwanych sztukach wyzwolonych, artes liberales, z którego dzisiaj warto byłoby podkreślić cztery tak zwane przedmioty. Pierwszy to jest greka, drugi łacina, trzeci retoryka klasyczna i czwarty filozofia klasyczna. Dlaczego takie? Greka. Greka to jest co najmniej 6 tysięcy słów plus tysiące neologizmów w języku polskim, a z drugiej strony literatura klasyczna najwyższych lotów, poczynając od Homera. A więc humanista polski nie może nie znać greki. Dalej, łacina. Znowu, tysiące słów łacińskich, tysiące neologizmów, znakomita literatura po łacinie, zarówno rzymska, jak i średniowieczna, i później nowożytna. Jeden wielki skarbiec, który dodatkowo ma olbrzymi wpływ na język polski ze względu na budowę zdań logiczną. Bez łaciny zdania polskie się rozsypują, a więc musi być łacina i musi być greka. Następnie retoryka klasyczna. Otóż ten przedmiot, który ma niby zajmować się kulturą słowa, nazwany językiem polskim, jest przedmiotem o wszystkim i o niczym. Tam jest i literatura, i psychologia, i socjologia, i filozofia, i nie wiadomo co jeszcze. To musi być konkretnie taki przedmiot, który nazywa się retoryka klasyczna. I tam właśnie w oparciu o dziedzictwo grecko, rzymsko, średniowieczne, ale i polskie, polskie również dziedzictwo retoryki, możemy mówić o tym, że taki przedmiot pomaga uczniowi zapanować nad warstwą werbalną swoich wypowiedzi, czy to ustnych, czy pisanych. Dopiero właśnie retoryka, nie język polski, nie sama gramatyka, ale właśnie retoryka i to klasyczna. I czwarty przedmiot, to jest filozofia klasyczna. Musi taki przedmiot być wprowadzony, bo w szanujących się społeczeństwach zachodnich ten przedmiot jest. Dlaczego? Chodzi tu o filozofię klasyczną. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś się wymądrzał, tylko o to, żeby poznał te mądrości, te mądre poglądy właśnie, jakie pojawiły się w ramach filozofii w przekroju dziedzictwa zachodniego. Filozofia jako mądrość właśnie pozwala ogarnąć całą rzeczywistość, a zwróćmy uwagę, że nauki szczegółowe zajmują się tylko pewnymi wycinkami rzeczywistości. Filozofia pozwala odpowiedzieć na pytanie, dając ostateczne odpowiedzi, dzięki czemu rzeczywistość jest rzeczywista i również w ramach już antropologii filozoficznej, kim jest człowiek jako osoba, który z przedmiotów dzisiaj na poziomie edukacji i średniej i wyższej zajmuje się człowiekiem jako osobą? Żaden. To pojawia się właśnie w filozofii klasycznej. Dlatego chcąc przywrócić podstawy wykształcenia klasycznego i humanistycznego, musimy wrócić do greki, łaciny, retoryki klasycznej i filozofii klasycznej. Szczęść Boże.